Słuchasz podcastu Efektywny Marketing, w którym rozmawiamy o marketingu efektywnym, a nie efektownym. Ja nazywam się Michał Sosna, a moim gościem dzisiaj jest Piotr Trzaskowski z firmy UXMen. Cześć Piotr.
Cześć, miło mi.
Piotr jest gościem, tak dla Was drodzy słuchacze, dla mnie kolejnym wyjątkowym, ponieważ zajmuje się taką dziedziną, którą widzicie na pierwszy rzut oka tak właściwie, ale nie zdajecie sobie z niej sprawy. Piotr zajmuje się user experience w aplikacjach, makietach, stronach internetowych i tak może nie będziemy robić small talku na początek. Czym jest właśnie ten user experience? Piotr, wytłumacz i powiedz, dlaczego my to widzimy, ale nie wiemy, że to istnieje.
Pewnie. Jeśli chodzi o user experience, jest to doświadczenie użytkownika z angielskiego, a to, czym ja się zajmuję, to jest user experience design, czyli projektowanie doświadczenia użytkownika w kontekście produktów elektronicznych, czyli tak naprawdę wszystko, co ma interfejs, to jest związane z user experience designem, ponieważ projektujemy to, jak aplikacje czy strony internetowe będą wyglądały i działały. Nie zajmujemy się programowaniem. Ja zawsze daję taką analogię do architekta, że tak jak architekt nie buduje sam, tylko robi projekt, tak user experience designer projektuje, a potem ma od tego programistów, którzy to wdrażają. I taki user experience musi rozważyć przede wszystkim przystępność dla użytkownika, żeby te nowe produkty czy strony internetowe były dla niego przyjazne, ale także, żeby realizowały cele biznesowe osoby, która wymyśliła jakiś produkt, nową aplikację, czy chce mieć nową stronę internetową. Oraz trzeba rozważyć także parametry technologiczne, żeby to się dało wdrożyć. To tak, myślę, że na tym bym poprzestał.
Okej. Okay. Prowadzisz firmę, oczywiście nie sam, UXMen. Zajmujecie się właśnie tym user experience, czyli nazwą, która wydaje mi się, że nadal pada zbyt rzadko, szczególnie w branży marketingowej wśród przedsiębiorców, szczególnie w MŚP. Jak długo się tym zajmujesz i jakim segmentem klientów najczęściej się zajmujesz?
No, ja jestem w branży od około 8 lat, jeśli chodzi o samo projektowanie aplikacji, interfejsów. Projektowałem duże, skomplikowane aplikacje bankowe, mastercardowe, czy aplikacje, które no po prostu mają naprawdę duży poziom skomplikowania i tam przede wszystkim ta dziedzina jest mocno ważna, żeby upraszczać to, co skomplikowane. No, byłem kierownikiem od User Experience. Jeśli chodzi o sektor klientów, to najczęściej pomagamy firmom programistycznym, które produkują aplikacje czy strony internetowe i tutaj warto jest właśnie, żeby zadbać o to, żeby one były przyjazne dla użytkowników. Więc razem z takimi firmami jesteśmy w stanie obsłużyć klientów, żeby nie tylko te aplikacje czy strony były wdrożone, ale także, żeby były dostosowane do potrzeb użytkowników i mogły osiągnąć sukces na rynku, ponieważ jeżeli aplikacja jest chętnie używana, jest łatwa do użycia, no to klienci łatwiej się do niej przywiązują i częściej korzystają. Inny segment to są firmy SEO, które sprowadzają ruch na stronę internetową czy sklep internetowy, a my możemy wtedy zaprojektować taki produkt, czyli tą stronę czy sklep, która będzie dobrze sprzedawała, czyli ciągniemy ten proces dalej. Wprowadzamy klientów, a potem im sprzedajemy. Jeszcze inne firmy to startupy, czyli firmy, które wymyślają coś nowego, chcą wdrożyć nową aplikację, bo mają na to jakiś innowacyjny pomysł i pomagamy im zrobić to tak, żeby się to po prostu sprawdziło na rynku.
Okej. Okay. W poprzedniej wypowiedzi powiedziałeś coś takiego, że strona, żeby była przyjazna dla użytkownika i realizowała cele biznesowe. I teraz wyjaśnijmy naszym słuchaczom i tym, którzy nas oglądają na YouTubie, co to znaczy, że strona jest przyjazna dla użytkownika?
Strona przyjazna dla użytkownika to jest taka strona, po której użytkownik intuicyjnie się porusza, rozumie, gdzie się znajduje, wie, czego szuka i jak to osiągnąć. Jeżeli na przykład chce znaleźć na stronie internetowej ze sklepem określony produkt, to wie, jak to zrobić i nic mu tego nie utrudnia, są wręcz ułatwienia, które pokażą mu, którędy iść, a następnie zakupi go bez problemu, dojdzie do płatności. Także to jest przyjazność dla użytkownika.
Czy jest duża różnica między właśnie przyjaznością dla użytkownika a realizacją celów biznesowych? Czy to zawsze idzie obok siebie, czy czasem strona może być zbyt przyjazna, załóżmy?
Jeżeli strona jest zbyt przyjazna, to może być taka sytuacja, że po prostu podoba się użytkownikowi, porusza się po niej, często na nią wchodzi, ale na przykład nie sprzedaje, bo ten proces sprzedaży jest zaburzony, bo zamiast kupować abonament, to ma mnóstwo funkcjonalności, których używa sobie na przykład za darmo, albo odciągają one uwagę od tego zakupienia abonamentu czy zakupienia produktu. To taki przykład.
Okej. I teraz załóżmy, że jestem takim klientem, mam jakąś tam stronę internetową, powiedzmy nawet, że mam stronę internetową, na której sprzedaję kilka usług digitalowych. Niech to będzie, powiedzmy, 5 kursów online. I teraz zgłaszam się do ciebie. Jak wygląda taki proces sprawdzenia user experience na takiej przeciętnej stronie postawionej na WordPressie i WooCommerce, o powiedzmy?
To, co bym może na początek sprawdził, to zrobiłbym taki audyt użyteczności, czyli wyznaczył z klientem kluczowe ścieżki użytkownika, po których użytkownik się porusza, no, czyli na przykład zakup kursu, czy jakaś rejestracja, czy być może przejrzenie oferty, to już do ustalenia z osobą, która ma tą stronę internetową, a potem byśmy sobie krok po kroku przeaudytowali to pod kątem przyjazności dla użytkownika i tej realizacji celów biznesowych na bazie wiedzy eksperckiej UX designera, który to będzie robił. Czy to wszystko jest właśnie przystępne dla użytkownika, zrozumiałe, czy on się nie pogubi, czy będzie szedł tam, gdzie my chcemy, żeby dotarł. I na bazie takiego działania można zrobić raport z poprawkami, najczęściej programistycznymi, co należy ulepszyć, żeby trochę ten proces zmodyfikować i uprzyjaźnić dla użytkownika. To jest takie jedno z podstawowych działań, najczęstszych, jeśli chodzi o strony internetowe czy sklepy.
Powiedz mi, od user experience też krążą troszeczkę takich różnych legend i wiesz, niektórzy uważają, że jest to element zupełnie zbędny, który o, ktoś tam się bawi, przeklikuje sobie coś tam gdzieś tam. I tak czy łopatologicznie wyjaśnij mi, czy to jest, dobrze rozumiem, że wchodzisz na taką stronę i sprawdzasz, czy na przykład wejście do oferty jest w właściwym miejscu, tak? Czy ludzie widzą to, co mają widzieć, czy to jest czytelne i w ten sposób przechodzicie przez tą stronę. To mniej więcej tak wygląda gdzieś tam, oczywiście upraszczam teraz audyt strony, bo wiadomo pewnie od poziomu skomplikowania i tematyki, ale to jest takie właśnie, że sprawdzasz, czy to, co ma być widoczne na stronie, to jest widoczne tam, gdzie ma być, tak? I czy da się wejść tam w całym procesie po drodze.
No to jest to, przepraszam, że wejdę w słowo, tu jest bardzo dużo parametrów, nie tylko to, czy to się rzuca w oczy, ale czy na przykład ekran nie jest przeładowany informacjami, czy inne funkcje nie odciągają uwagi od tego, na czym chcemy, żeby użytkownik się skupił, czy no, nawet czy formularze są proste do wypełnienia, czy nie generują zbyt dużo błędów, bo może być tak, że formularze są zbyt skomplikowane albo mało czytelne i użytkownik po prostu po drodze się zniechęca, bo nie rozumie tego procesu i pójdzie do konkurencji, gdzie będzie to prostsze. Może być taka sytuacja na przykład, że są produkty, które chciałby zakupić w sklepie, ale proces jest na tyle nieprzyjazny albo mało wzbudzający zaufanie, że po prostu pójdzie kupić to gdzieś indziej z jakiejś popularnej platformy, nawet drożej, byleby mieć pewność, że kupi szybko, dostanie to szybko i będzie miał z tego przyjemność.
Wrócę jeszcze raz do tej twojej pierwszej wypowiedzi przyjazności do użytkownika i realizacji celów biznesowych, bo wiesz, dalej może się tak wydawać, że no okej, fajnie, uprościsz ten proces, ktoś sobie przeklika, wiesz, bardzo dużo parametrów, mówisz, że tam jeszcze jest, no dla mnie to jest trochę czarna magia, prawdę mówiąc. Ile mogę, to sam śledzę ciebie na LinkedInie, natomiast no, takim specjalistą jak ty nie jestem w tym zakresie. Powiedz mi, co można zyskać na tym, żeby właśnie z tobą, po takim kontakcie z specjalistą z twojej branży, przechodzę do firmy UXman, mam sklep internetowy oparty o WordPressa, WooCommerce, zupełnie nie jest pod tym względem dostosowany i teraz przechodzę do ciebie, ty robisz te wszystkie procesy, jak to wygląda dalej? Co ja na tym zyskuję tak właściwie?
To, co zyskujesz, na przykład możliwość ulepszenia tego klasycznego szablonu, na którym został zbudowany sklep, w sposób lepiej dostosowany do użytkowników. To, co możemy zrobić, to na przykład precyzować sobie, kim są ci nasi klienci, bo nie wszyscy klienci w sklepach to ci sami klienci. Jest różna specyfika. Może się zdarzyć, że klient częściej korzysta z telefonu, albo o dziwo częściej kupuje na przykład na stronie internetowej w wersji desktop. Więc poprzez pozyskanie wiedzy o klientach, a potem przeniesienie tego w taki sposób empatyczny na interfejs, możemy ulepszyć różne detale, które po prostu bardziej uwzględnią potrzeby tych konkretnych użytkowników, bo wiadomo, strony z szablonu ogólnie są skuteczne, ale jeszcze skuteczniejsze są strony, które są dostosowane do potrzeb użytkowników i ich specyfiki.
Okej, okay, a czy tu mógłbyś podać jakiś przykład, który właśnie realizowaliście, kiedy ktoś do was przyszedł, tak wiesz, pokażmy naszym słuchaczom i naszym oglądającym, jak to w praktyce działa.
Tak, na przykład był sklep internetowy, który był jakby targetowany na monterów różnych rzeczy dotyczących okien. Okazało się, że ci monterzy pracowali głównie w terenie, więc korzystali głównie ze strony internetowej w wersji mobile, a klient opracowywał i ulepszał stronę głównie w kontekście tej strony internetowej na całą szerokość ekranu. Więc tutaj duże znaczenie miało to, żeby mogli używać tego jedną ręką i dosyć szybko wyszukiwać produktów i je zakupić. Czyli tutaj było skrócenie tej ścieżki poszukiwania produktu, usprawnienie wyszukiwarki, a potem jakby, nie wiem, powiększenie nawet przycisku, który wywołuje zakup w tym momencie, kiedy przechodzimy już do tego zapłacenia. No to tego typu przykłady.
Okej. Mam do Ciebie jeszcze kilka pytań, a chciałbym, żebyś wyciągnęli z tego jak najwięcej dla naszych słuchaczy. I teraz załóżmy, że jesteśmy na początku naszej przygody z biznesem, nie mamy jakiegoś dużego funduszu, żeby zgłosić się do takiej firmy jak Ty, czy do firmy, która zbuduje nam super stronę. Chcemy to zrobić jakoś poniekąd sami. Nie prowadzimy super dużej firmy. Na co powinniśmy zwrócić uwagę przy zaprojektowaniu, to jest może dużo powiedziane, przy tworzeniu naszej strony internetowej, bardzo często na szablonie, żeby część rzeczy spróbować przynajmniej na sam początek wykonać samemu.
Rozumiem. No, jest parę rzeczy, które można zrobić samodzielnie, tylko oczywiście tutaj trzeba się do tego przyłożyć, żeby robić na przykład cyklicznie i sumiennie. Osobiście polecam wczuć się w rolę klienta i wczuwając się w tą rolę klienta, spróbować używać własnego produktu. Na przykład strony internetowej, próbując skontaktować się z nami samymi w roli klienta. Zależy do czego służy strona internetowa. Jeżeli służy do pozyskiwania leadów, no to spróbujmy jako ten klient wejść na stronę, odszukać kontaktu, zapytać o ofertę albo odszukać oferty, czy sprawdzić, czy wszystkie informacje dotyczące tego, czego chcemy się dowiedzieć, są na stronie internetowej i czy są łatwo dostępne. Czyli można tutaj wczuć się w rolę klienta i spróbować używać naszego produktu. Inna sytuacja to na przykład można rozwijać personę klienta, rozpisując to sobie. Czyli zbierać specyfikę tego klienta, informacje o nim, w jakim jest wieku, jakie ma przyzwyczajenia, jakie ma warunki, w których może korzystać z naszego produktu. Generalnie wszystko, co da się o nim dowiedzieć i rozwijać to na bieżąco, bo wtedy każda decyzja dotycząca strony internetowej, czy sklepu, czy aplikacji opiera się o tego klienta, nie, że coś nam się podoba, nie, że tak będzie ładnie, tylko że na przykład ten klient by o tym sądził. Czy to będzie dla niego wygodne, czy będzie zrozumiałe, czy te kolory mu się nawet podobają, czy przyciski będą odpowiednio duże. Innym klientem jest na przykład osoba starsza, która musi mieć interfejs bardziej kontrastowy, czy z większymi elementami, czy mocniej uproszczony. Inny będzie jeszcze inny klient. Także tutaj warto sobie na bieżąco dowiadywać się, kim jest ten nasz klient i pod tym kątem, żeby on nam zawsze towarzyszył przy tych decyzjach projektowych.
Naszymi słuchaczami w większości są przedstawiciele sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Stąd moje następne pytanie do Ciebie. Jak oceniasz poziom tak jakby przyłożenia się, tak, potraktowania poważnie tego user experience w aplikacjach czy na stronach internetowych właśnie firmy z tego sektora? Czy Twoim zdaniem jest to normalna praktyka, że ludzie się zgłaszają do tego typu firm jak Ty, czy korzystają z tego? Jak oceniasz w ogóle poziom user experience na przeciętnych stronach firmowych w Polsce?
Jeśli chodzi o ten poziom user experience, to kiedyś sobie to skategoryzowałem na takie sytuacje, że na przykład ktoś ma mały budżet, to robi często samodzielnie, na jakimś szablonie, więc nie myśli tutaj w kontekście user experience, no czasami nie wie nawet, czym jest user experience, czasami wie i po prostu tą wiedzę sobie wykorzystuje we własnym zakresie. Jak już ma trochę większy budżet, no to prosi o wykonanie programistę. Więc user experience dalej pojawia nam się tutaj tylko w takiej formie ogólnej wiedzy, którą gdzieś się zasłyszało albo wyczytało w internecie. Jeszcze wyższy poziom to kiedy wdrożymy do pracy nad naszym projektem grafika. Więc mamy już projekt graficzny i mamy projekt programistyczny, czyli jest grafika i wdrożenie. A już tak na trochę większych budżetach, z mojego doświadczenia to wynika, że około 5000 zł wzwyż, już się pojawia ten UX designer i wtedy możemy zaprojektować architekturę tego rozwiązania Czasami oddzielnie grafik robi tą pracę graficzną, żeby był ten efekt wow i żeby to się podobało, a później przejmuje to programista. Więc tak bym może skategoryzował tą wiedzę o user experience, że no im wyższy budżet, tym po prostu większa świadomość. Im bardziej skomplikowany produkt, tym bardziej przedsiębiorcy myślą o tym, żeby zatrudnić UX designera do współpracy.
Czyli jeśli dobrze rozumiem, jeśli rozmawiamy o tych mniejszych biznesach, to takie zgłoszenie się do ciebie mogłoby zrobić całkiem niezłą przewagę konkurencyjną na rynku.
Myślę, że tak, ale rozumiem i szanuję, że po prostu budżet trzeba rozdzielić na różne rzeczy. Dlatego jak ktoś się do mnie zwraca nawet z małym budżetem, no to ja na przykład przekierowuję do firm programistycznych, które wiem, że robią to na poziomie, po prostu żeby klient mógł na miarę swoich środków tutaj mieć najlepszą stronę internetową, jaką może mieć w tym momencie. Zawsze można później popracować nad ulepszeniem, ale no wiadomo, najlepiej wystartować z jak najlepszym produktem, ale dużo jest tutaj czynników i ja to rozumiem.
Czy jeśli ktoś ma mały budżet i załóżmy, że w tym momencie nie stać go na usługę twojej firmy, to gdzie może znaleźć jakieś sensowne informacje na temat właśnie user experience, na temat jakieś porady, praktyczne informacje? Czy są jakieś źródła, które ty jesteś w stanie polecić?
Wiesz co, jeśli chodzi o user experience, to jest bardzo dużo źródeł wiedzy. No wystarczy wpisać w wyszukiwarkę. Osobiście sam pozyskiwałem wiedzę z kursów, z książek, z artykułów w internecie. Być może najfajniej byłoby obejrzeć jakiś podcast, taki jak ten, w którym mamy taką wiedzę podaną w pigułce i w sposób zrozumiały, żeby nie musieć zagłębiać się zbyt mocno w różne takie nisze UX-owe, no bo też może się okazać, że po prostu trafimy na artykuł, który opisuje w sposób bardzo dogłębny jakąś rzecz, która jest tylko elementem całości. Także wydaje mi się, że najbardziej poleciłbym podcasty, w których jesteśmy w stanie uzyskać jakąś ogólną wiedzę w pigułce.
Ja tu jeszcze ze swojej strony polecę oczywiście twoje konto na LinkedInie, do którego nasi drodzy słuchacze i widzowie znajdą link w opisie.
Zapraszam, staram się tam mówić dosyć ludzkim językiem, żeby nie było zbyt dużo żargonu, ale także można do mnie napisać, jak ktoś ma jakieś pytania o user experience czy porady, też zachęcam. Chętnie rozmawiam o tym.
To w drugą stronę jeszcze. Robię stronę. I czego powinienem kategorycznie nie robić na tej stronie, żeby totalnie nie zawalić doznań użytkownika na niej?
Trudne pytanie, ale to, co mi się pierwsze nasuwa, to nie dbać przede wszystkim o to, nie stawiać głównie na to, żeby była ładna i żeby mi się podobała, bo ona jest dla klientów i ma określone cele biznesowe. Czasami nawet można zrezygnować z jakichś bajerów na stronie internetowej, które odciągają uwagę od tego głównego celu, czyli zrobienia biznesu, więc w tym kontekście bym myślał. Często może przywiązujemy się do swoich stron internetowych, żeby nam się podobały, żeby były ładne, ale one nie są tylko i wyłącznie dla nas. Trzeba o tym pamiętać.
Wiesz co, to jest częsty przypadek. Zresztą sam się na tym często łapię, jak coś robię, wiesz, i tutaj serdeczne pozdrowienia dla Joanny, która jest naczelnym składającym nasze odcinki w podcastach, więc na bank to usłyszy, ale czasem się razem mamy takie różnice zdań, o, bo to mi się podoba, a tak właściwie to nie nam ma się podobać, nie? W ostatecznym rozrachunku. Więc serdeczne pozdrowienia, Joanna. Nie obrażam się przy następnej różnicy zdań na ciebie i w drugą stronę.
Pozdrawiam, a jeszcze a propos tego, co powiedziałeś, chciałbym dodać, że bywają aplikacje, w których jest naprawdę sporo osób, które decydują, bo jest zespół multidyscyplinarny specjalistów, mamy skomplikowaną aplikację i rzeczywiście każdy może mieć własne zdanie, co mu się podoba. No i wtedy dobry UX designer musi być zawsze tym rzecznikiem użytkownika, żeby zadbać o to, żeby przede wszystkim użytkownik miał tam dobrze i mieć solidne argumenty w rozmowie z takimi ludźmi, bo to też są specjaliści, też mają duże doświadczenie, czy to w marketingu, czy w czymkolwiek innym, czy we wdrażaniu, że czegoś się nie da wdrożyć. W zespołach są też programiści. Zawsze trzeba zwracać uwagę ostatecznie na tego użytkownika.
Mam do ciebie jeszcze takie jedno pytanie. Jak ocenisz user experience takich portali społecznościowych jak Facebook? I dlaczego w tego typu portalach to jednak stanowi ważny punkt widzenia i ważny punkt w biznesie?
A mógłbym Cię na początku zapytać, co Ty uważasz o user experience Facebooka?
Nigdy się nad tym nie zastanawiałem, ale jedno co wiem, to że jak na nie wchodzę, to po pierwsze wszystko potrafię w miarę znaleźć, a po drugie, że zostaję tam na dłużej jednak jak wchodzę.
Tak. No i to jest dowód, że user experience designer zrobił tam dobrą robotę. Podejrzewam, że nie jeden, ale minimum kilkunastu, może nawet jeszcze więcej. Z tego co wiem, w takich dużych portalach nawet potrafi być UX designer jeden skupiony na przykład na samej wyszukiwarce albo na jakimś jednym segmencie tego projektu, no bo tam wszystko ma znaczenie. Jest to ogromny portal. Podejrzewam, że wszystko jest zrobione z pewną intencją. Jeżeli nawet coś jest trudne do znalezienia, na przykład możliwość skasowania konta na Facebooku, którą trzeba znaleźć w Google'ach krok po kroku, no to jest to intencjonalne moim zdaniem i myślę, że tam nie ma przypadków po prostu.
Nieprzypadkowo Ci zadałem to pytanie, tak w moich rozmyśleniach przed tym odcinkiem pomyślałem, w jaki sposób możemy przedstawić widzom to, że taką wagę tego, czym Ty się zajmujesz tak właściwie, bo ja mam takie niestety doświadczenie z klientami, że gdzieś tam, jeśli mówimy o user experience, oni to tak gdzieś spychają trochę, no, to tam jakiś tam dodatek, przeklikanie, czasami dostaję tego typu odpowiedzi i właśnie pomyślałem, że tego typu portal, na którym my spędzamy sporo godzin, to kurczę, musi mieć dobrze zrobiony ten user experience, bo inaczej byśmy tam nie byli tyle czasu, nie? Ja na przykład po sobie mogę powiedzieć, że załóżmy, kiedy mam aplikację Instagrama zainstalowaną na telefonie, i jest ta standardowa droga, wiesz, opcja ściany feedu, tak, gdzie sobie scrollujesz w dół, no to przeglądam znacznie więcej niż jak zainstaluję aplikację, której teoretycznie nie powinienem instalować, czyli alternatywy dla Instagrama, który układa w kafelkach posty, no, materiały. I wtedy oglądam tylko kilka rzeczy, które chcę zobaczyć i wychodzę z tej aplikacji, nie? I...
Zobacz, tutaj teoretycznie ta w kafelkach byłaby lepsza, teoretycznie, bo widzisz więcej, masz łatwiejszy wybór, ale jednak tak nie wciąga, prawda? I też przy okazji chciałbym dodać, że czasami te oczywiste rozwiązania nie są najlepsze, bo ludzie mają generalnie rozbudowaną psychologię i różne rzeczy działają powodów nieracjonalnych. Też czasami trzeba to uwzględnić.
No tak, mam takie przeświadczenie, że zaraz mi pewnie poprawisz albo potwierdzisz, no, że projektowanie to jest tak jakby trochę jeden temat i sprawdzanie, ale też obserwacja takiego ruchu na przykład na stronie też sporo daje do myślenia, gdzie na przykładowo, kiedy robimy landing page, to też sprawdzamy na przykład, gdzie są pola ciepła, tak, gdzie ludzie klikają najczęściej i czy to są akurat te punkty, gdzie te istotne przyciski są. I czasem jest tak, że zaprojektujemy jedną rzecz, a w ostatecznym rozrachunku i tak to trzeba zmienić, nie? Bo się okazuje, tak, że w innych miejscach powinny być te przyciski i to w Twojej pracy też to tak wygląda, tak, że Wy robicie badania, ale też sprawdzacie takie w praktyce, tak, w życiu.
Tak. Jeśli o moją firmę chodzi, to my głównie sprawdzamy to jakościowo. Po wdrożeniu jakiegoś rozwiązania można to przebadać testami użyteczności, czyli takiej bezpośredniej konfrontacji z użytkownikami, których też rekrutujemy. Są to osoby najbardziej zbliżone do potencjalnych klientów albo już istniejących klienci danego klienta. I mieliśmy raz taką sytuację, że razem z klientem myśleliśmy, że wiemy wszystko, zaprojektowaliśmy coś. Okazało się, że klientom się to z paru względów nie podobało i wszyscy ocenili to źle. Czyli nawet UX designer doświadczony może zrobić coś, co trzeba potem zderzyć z realnym klientem i jednak go spytać o zdanie. Czasami klient mówi to otwarcie, a czasami widać to po prostu po jego działaniach w trakcie testu, czy czegoś szuka, czy dłużej nad czymś myśli, czy scrolluje się w różnych miejscach. Takie działania jakościowe w późniejszym etapie, no nie muszą być po wdrożeniu, bo jest jeszcze istnieje coś takiego jak makiety aplikacji, które, czy strony internetowej, które imitują stronę internetową i na takiej makiecie można zrobić te testy, jeszcze zanim pójdą do wdrożenia. I możemy sprawdzić właśnie, czy jest to przystępne dla użytkowników, czy dobrze to oceniają, czy rzeczywiście chcą tam kupować, czy realizować swoje zadania. A potem mamy taki feedback, który pozwala wdrożyć już produkt najlepiej dostosowany do ich potrzeb.
Okej. Okay. Jestem firmą XYZ, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Przesłuchałem tego odcinku podcastu, stwierdziłem, kurczę, brakuje mi tego, idę do Piotra. Co powinienem przygotować, zanim się do siebie udam, żeby ten proces przeszedł składnie i tak jak twoim zdaniem powinien?
No myślę, że jak najwięcej informacji o swoim produkcie i o swoich klientach. To każda firma gromadzi innego rodzaju informacje. My mamy takie swoje wewnętrzne briefy, które przygotowujemy dla klienta, żeby zebrać jak najwięcej informacji, których byśmy potrzebowali, żeby potem przejść na kolejne etapy. Najczęściej robimy też taki wstępny warsztat z klientem, na którym doprecyzowujemy te pytania, które mamy do zadania, ale także staramy się określić to, co aktualnie dzieje się w projekcie, jeżeli na przykład strona internetowa, sklep czy aplikacja istnieją, oraz jaka jest specyfika klientów. To są dla mnie takie najważniejsze rzeczy, o których trzeba poznać maksimum informacji, a później możemy zaproponować jakiś proces projektowy. Bo jest, nie mówiłem o tym, może jest bardzo dużo narzędzi, które można wykorzystać w tym ulepszaniu czy projektowaniu skutecznych aplikacji stron internetowych. Audyt czy testy czy makiety to tylko elementy. Mamy znacznie więcej narzędzi.
Wiesz co, powiem ci, że narzędzia to brzmi tak trochę strasznie. Śmieję się, że jak już słyszę, wiesz, narzędzia w marketingu, to się zastanawiam, Boże, ile z tego będzie trzeba wybierać. Okej, okay. Piotr, podsumujmy to, co było w dzisiejszym odcinku podcastu. W postaci standardowego pytania dla wszystkich naszych gości, pewnie jak słuchałeś podcastów, to się mogłeś na nie natknąć. Pięć, może być sześć, to już zależy od ciebie, jak wolisz, ale my zakładamy pięć złotych rad dla osób, które chcą być zgodne z user experience, a dopiero rozpoczynają swój biznes albo są już na jakimś etapie, natomiast chcieliby to poprawić.
Myślę, że fajną rzeczą jest przy tworzeniu nowego projektu czy ulepszaniu istniejącego zadbać o to, żeby pracować z firmą, która ma takie podejście nakierowane na użytkownika. Czasami są nawet firmy, które robią tak zwany user experience, ale po prostu robią ładny interfejs, który będzie się podobał. Ważne jest, żeby współpracować z ludźmi, którzy myślą o tym użytkowniku końcowym, bo to dla niego powstaje projekt, to dla niego będzie istniał, to on będzie, jakby ten projekt będzie przyciągał, zwiększał lojalność klientów. Więc tutaj ważne jest, żeby było zawsze to myślenie o użytkowniku, jeżeli mamy kogoś, z kim współpracujemy. To taka może pierwsza złota rada. Inna to myślę, że jeżeli tworzymy jakiś nowy produkt, stronę czy aplikację, to warto najpierw zrobić taką makietę, która to zwizualizuje. Nawet samodzielnie można to zrobić, jeżeli nie ma budżetu na user experience w jakimś prostym programie. Coś, co dałoby się przeklikać i sprawdzić, jak to będzie wyglądało jeszcze zanim pójdzie do wdrożenia. Ponieważ taki projekt może nam znacznie obniżyć koszty programistyczne. Po prostu nie będziemy działać na żywym organizmie, a będziemy mieli już projekt, który może pójść do wdrożenia. Lepszy jest jakikolwiek projekt niż żaden projekt. Także musi być projekt. To, co jeszcze mógłbym doradzić, to jakbyśmy na przykład chcieli skorzystać z usług UX designera, to moim zdaniem najszybsze, najtańsze i najprostsze rozwiązanie to jest taki audyt użyteczności. Jeżeli mamy już stronę internetową albo nawet projekt, to można UX designera zatrudnić do zbadania tego, przejrzenia tego pod kątem swojej wiedzy eksperckiej, pod kątem dobrych praktyk w projektowaniu, pod kątem użytkownika i uzyskać taki feedback, który pozwoli nam te zalecenia wdrożyć. Może kolejna rada, to już będzie chyba czwarta. Im więcej takich działań dookoła tej przyjazności dla użytkownika, i myślenia pod kątem user experience, jakieś działania analityczne, na przykład można zrobić wywiady z użytkownikami, czy UX benchmarking, zbenchmarkować się z istniejącymi podobnymi produktami czy sklepami na rynku. Im więcej tego typu działań, tym większa szansa, że po prostu będzie sukces na rynku. Czasami dobrze jest nawet to zrobić tak, żeby się wymęczyć i dowiedzieć się 10. raz tego samego, ale na bazie jakiegoś innego działania czy narzędzia. Nie lubisz narzędzia, ale są różne po prostu sposoby, na które można sprawdzić tą użyteczność. Czy to testy, czy audyty, czy właśnie makiety. Im więcej tego, tym lepiej. Jeśli chodzi o takie nowe produkty, strony internetowe czy aplikacje, to jeszcze dobrze mieć takiego projektanta, który nie myśli tak zero-jedynkowo. Wcześniej wspominałem o tym, że warto, żeby zawsze myślał o użytkowniku, ale chodzi o to, żeby ta osoba była też elastyczna, bo czasami trzeba rzeczywiście zrobić z szablonu. Nie będzie to projekt robiony od początku do końca, potem programowany od początku do końca, w pełni skustomizowany. Czasami mamy do czynienia z produktami, które muszą trochę powstać z szablonu, na przykład jeśli mówimy o sklepach internetowych. I ten projektant powinien być otwarty, żeby posiłkując się tym szablonem, wymyślać najlepsze możliwe rozwiązania, a najlepiej jeszcze konsultując się z programistami i z człowiekiem od biznesu, jak to zrobić, żeby było najlepiej, no i żeby może obejść w pewien sposób system, ale jednak zrobić to przyjaźnie dla użytkownika. I to może takie 5 moich rad, 6 mi nie przychodzi do głowy w tym momencie.
Spokojnie. 5 jest standardem, czasami ludzie dokładają więcej. Piotr, czas dobiega końca. Każdy odcinek ma jakąś tam określoną swoją długość, też nie chcemy zamęczać słuchaczy, tym bardziej, że podałeś bardzo wiele informacji. Powiedz nam jeszcze tylko, gdzie poza LinkedIn możemy Ciebie znaleźć?
Szczerze mówiąc, LinkedIn to jest mój główny kanał. Tam jest, można znaleźć najłatwiej, no ale jest jeszcze strona internetowa ux-man.pl. Można wejść, zobaczyć trochę realizacji. Jest formularz kontaktowy, też można umówić się ze mną na wizytę. Ja bardzo chętnie porozmawiam, jestem otwarty, szczególnie na LinkedInie, jeżeli ktoś ma jakieś krótkie pytania, to też chętnie odpowiem, jestem tam bardzo aktywny, także zapraszam.
Potwierdzam, że jesteś bardzo aktywny na LinkedInie, drodzy słuchacze, spokojnie, nie bójcie się wyszukiwać. Linki i kontakt do Piotra będzie oczywiście podany tutaj w opisie. Piotr, dziękuję Ci bardzo za tą rozmowę.
Ja też bardzo dziękuję.
Drodzy słuchacze, zachęcam Was do komentowania. Jeśli macie jakieś swoje problemy odnośnie user experience, to możecie również zostawiać komentarze pod tym materiałem. Zachęcam Was do subskrypcji naszego kanału i do obserwowania nas również w takich kanałach jak Spotify czy Apple Podcast. Do następnego odcinka.